Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież wezwał do modlitwy o postęp w dialogu katolicko-prawosławnym. W katechezie przypomniał nauczanie Hilarego z Poitiers. Przed nami relacja z audiencji ogólnej. Natomiast gośćmi w studiu będą dyrektor polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło oraz członek Rady Sekcji Mieczysław Gil. Na środowy magazyn 10 października zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Przeciw Arianom bronił boskości Chrystusa, uczył, że Bóg w pełni jest Ojcem i miłością. Wskazywał, że droga do Chrystusa stoi otworem przed każdym, kto chce się nawrócić. Nauczanie Hilarego z Poitiers papież przypomniał na audiencji ogólnej. Pasterza silnego wiarą i łagodnego w stosunku do ludzi, Pius IX ogłosił w 1851 roku doktorem Kościoła.
Hilary z Poitiers urodził się około roku 310. Chrzest przyjął w roku 345, a około roku 353 został biskupem swego miasta. Zdecydowanie przeciwstawiał się herezji Arian, dowodząc w swoich pismach, że Jezus Chrystus był równocześnie w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. To on tłumaczył wschodnim teologom, że tylko zawiłości językowe są powodem niezgodności teologicznych dotyczących Trójcy Świętej. Za jego przekonania był zesłany do Frygii w dzisiejszej Turcji. Pozostał im wierny, a jego dzieło De Trinitate jest do dziś podstawowym traktatem o Trójcy Świętej.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było 1500 Polaków.
Hilary z Poitiers wzywa nas, abyśmy umacniali się w wierze w Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiara jest łaską, a ożywia ją modlitwa i świadectwo. Ufam, że nawiedzenie grobów apostolskich będzie dla wszystkich owocnym czasem odnawiania wiary. Niech Bóg wam błogosławi.
Jesteśmy z Lublina, z parafii świętej Urszuli Duchowskiej. Poprzez te słuchania kateches Jana Pawła II byliśmy jakoś głęboko przygotowani do tego, by teraz z uwagą wsłuchiwać się słowa Benedykta XVI, które jakoś tak bardzo łatwo się przyjmuje i jednak nad tymi słowami jeszcze jakby głębiej się zastanawiamy i próbujemy realizować.
Jesteśmy grupą z gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II z Torunia, krzewiąc w młodzieży te wartości chrześcijańskie, które są najważniejsze, miłość, wiarę. Uformujemy taki żywy kręgosłup. Młodzi ludzie są szalenie ambitni, tylko trzeba dać im szansę, żeby mogli poznać siebie.
Ojciec Bogusław Piechuta, kapucyn odpowiedzialny za grupę modlitwy Ojca Pio w Polsce. Prawie przy każdej grupie modlitwy jest ktoś, kto doznał szczególnej łaski. Doznając tego wsparcia, pragnął naśladować Ojca Pio. I każdy, kto został wysłuchany przez Pana Boga przez stawiennictwo Ojca Pio, stara się tworzyć jakieś dzieła miłosierdzia.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI nawiązał do trwającej w Rawennie sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem Katolickim a Cerkwią Prawosławną. Podejmuje ona temat o szczególnym znaczeniu dla ekumenizmu, konsekwencje eklezjologicznej, kanoniczne, sakramentalnej natury Kościoła, komunia kościelna, soborowość i władza. Papież poprosił o wspólną z nim modlitwę, aby to spotkanie przyczyniło się do postępów na drodze ku pełnej jedności katolików i prawosławnych, aby szybko zdołano osiągnąć jedność eucharystycznego stołu.
Gościem w naszym studiu jest dzisiaj ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Kirchen Not. Z nim również pan Mieczysław Gil, członek Rady Sekcji. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże Waldemarze, organizacja Kirchen Not bardzo znana w Polsce z tego, że Polsce pomagała. Przypomnijmy początki. Założyciela, ojca Werenfrieda van Stratena, nazywano ojcem Słonina. Dlaczego?
Początki to rok 47, Boże Narodzenie, kiedy Niemcy, którzy zostali przesiedleni z różnych terenów, wiemy jak ta sytuacja wyglądała, więc nie będziemy wchodzić w historię, pozostawieni zostali bez opieki i duszpasterskiej, bez domów, czasami bez żywności. Ojciec Werenfried stanął przed taką misją, jak sam mówił na początku, nie do spełnienia, bo chciał prosić tych, którzy byli jeszcze nie tak dawno okupowani, mordowani, o pomoc dla tych, którzy byli nie tak dawno ich okupantami. Wtedy zaczął prosić Belgów, Holendrów o pomoc dla Niemców. Był nazywany ojcem Słoniną, od razu przejdę. Wtedy nie było lodówek, które my tak powszechnie mamy, więc jedyną formą żywności, która mogła być dłużej przechowywana, była słonina. Stąd słoninowy ojciec, bacon, priestrze, szpek, pater, jak go nazywano bardzo szybko. Przyzwyczaił się do tego przy domku i nawet jest takie sympatyczne zdjęcie jego z takim, jak on to nazywał, uśmiechniętym prosiaczkiem.
Od żywności przeszedł czas na inną formę pomocy, motoryzacja.
Oczywiście, to ta pomoc się rozwijała i to dzieło, jak sam mówił, bo ja miałem szczęście kilka razy z nim rozmawiać, przerosło bardzo szybko jego oczekiwania. Później byli tak zwani księża z plecakami, czyli wyposażono tych księży w plecaki, w których było wszystko, co było potrzebne do odprawiania mszy świętej. Następnie w motocykle, żeby mogli z tym zapleczem ruchomym, ołtarzem dojeżdżać. Następnie była duża akcja, autobusy przerabiano na kaplice, które jeździły z miejsca do miejsca, tam też się ludzie gromadzili. I później ta akcja już wykraczała poza tereny Europy, później rozszerzała się bardzo szeroko.
Przy okazji obchodzonego przez Was w tym roku 60-lecia działalności robiliśmy różnego rodzaju zestawienia, statystyki. Wychodzi, że macie 700 tysięcy dobroczyńców w 18 krajach świata, pomagacie w 145 krajach, skala bardzo rozległa. Proszę księdza, chcąc podsumować działalność, którą obecnie prowadzicie, jakie formy przybiera najczęściej?
Króciutko powiem, że jesteśmy stowarzyszeniem o charakterze duszpasterskim, stąd specyfika naszej pomocy. My mamy tę niewdzięczną rolę, że można powiedzieć, że wchodzimy w te tereny, gdzie jest trudno, a pomagamy tym kościołom, gdzie jest najtrudniej, gdzie kościół ze względu na sytuację polityczną, ekonomiczną, gdzie chrześcijanie są w mniejszości, pomagamy w szeroko pojętym aspekcie pastoralnym, czyli odbudowa świątyń, budowa zapleczy pastoralnych, kształcenie księży, katechetów, pomoc motoryzacyjna, bardzo szerokie spektrum, to co ogólnie mówimy jako pomoc o charakterze pastoralnym. Pomagamy tak jak i w Polsce od 1957 roku, od spotkania księdza kardynała Wyszyńskiego z ojcem naszym założycielem. Ta pomoc szła do Polski. Polska jest krajem, który był największym beneficjentem tej pomocy. I to szło w różnych kierunkach. Kardynał Wyszyński prosił o pomoc dla zakonów kontemplacyjnych. Niestety ta pomoc jest ciągle potrzebna. My staramy się być tym dzwonem, który kiedyś w zakonach był taki dzwon, jak brakowało już wszystkiego, to siostry dzwoniły. Dzisiaj w tym szumie świata echo tego dzwonu nie zawsze jest słyszalne, więc my staramy się być tym dzwonem, który w ich imieniu woła o pomoc. W Polsce mamy już 9 tysięcy osób, które regularnie otrzymują nasz biuletyn, to jest taka nasza rodzina przyjaciół, także przy tej okazji dziękuję za zaufanie, za wsparcie, które kierujemy poprzez nasz kanał do tych najbardziej potrzebujących również w Polsce.
Nie sposób o tych ważniejszych akcjach nie powiedzieć, o tych akcjach, które obecnie prowadzicie. Akcja różańcowa SOS dla Ziemi Świętej.
Byliśmy właśnie razem z panem Mieczysławem nie tak dawno w Ziemi Świętej i z grupą dziennikarzy. Chcemy w tej kolebce chrześcijaństwa, gdzie dzisiaj w Betlejem chociażby 60% wynosi bezrobocie, gdzie wiele rodzin ze względu na mur, który spowodował to, że jeśli w ogóle można dojechać do pracy, to można dojechać raz, dwa razy w tygodniu. Wiemy, że żaden pracodawca nie będzie trzymał pracownika, który czasami dojedzie do pracy. Stąd nasza organizacja w skali światowej, bo mamy 17 biur na całym świecie, podjęła taką akcję pomocy chrześcijanom w Ziemi Świętej. Rozprowadzamy różańce, ludzie ofiarują cegiełkę, która jest przekazywana później im, żeby oni mogli żyć. Oni są w stanie wyprodukować około 8 tysięcy różańców w miesiącu. To jest 40 rodzin chrześcijańskich, które produkują te różańce. Jeśli my je tu rozprowadzimy, to wtedy oni mogą tam zostać, mają możliwość utrzymania swoich rodzin.
Akcja druga, pomoc zakonom kontemplacyjnym.
Co roku to jest taki stały nasz punkt i cieszymy się, że w Polsce zostało tak dobrze przyjęte właśnie ta pomoc zakonom kontemplacyjnym. W ubiegłym roku dzięki tym poszczególnym cegiełkom, bo wiemy, że nie wszystkich stać na jakąś większą pomoc, ale my składamy jak gdyby te cegiełki i dzięki temu mogliśmy zrealizować 11 większych projektów, w tym remont kaplic. Największy problem właściwie w tej chwili w zakonach kontemplacyjnych, tylko tak dla informacji podam, jest ich 82 żeńskie, 1568 sióstr w tych zakonach i przy tej okazji serdecznie wszystkie siostry pozdrawiamy, które się za nas modlą, myślę, dlatego tak też dobrze idzie to dzieło w Polsce. I nasi wierni bardzo chętnie wspierają te inicjatywy, bardzo serdecznie za to dziękuję. Kupiliśmy też, była taka duża akcja robiona razem z Konferencją Episkopatu Polski 2 lata temu, 40 maszyn do haftu, ornatów, szat liturgicznych. Po prostu dajemy możliwość, żeby siostry oprócz modlitwy wiemy, że siostra może około 4 godzin dziennie poświęcić na pracę, więc w tym czasie, żeby mogły haftować i produkować opłatki, czy wypiekać, czy haftować szaty liturgiczne.
Z modlitwą wiąże się również kolejna wasza akcja. Milion dzieci modli się na różańcu.
Tak, tutaj od ubiegłego roku też prosimy media o nagłośnienie tej inicjatywy. Zachęcamy dzieci, żeby tym najważniejszym orężem, jakim jest modlitwa, może nie tak spektakularnym, bo czasami na tych kolanach trzeba długo klęczeć, ale prosimy, żeby te niewinne stworzenia też dzieci zanosiły tę modlitwę do Boga. Wiemy, że jak Pan Jezus obiecał, gdzie 2 albo 3 jest z nami, także przy takiej grupie ufamy, że ta intencja będzie wysłuchana.
Dodajmy, żeby skompletować przynajmniej pewne spektrum tych akcji ważniejszych, pomoc dla Sudanu.
Pomoc dla Sudanu. Jesteśmy, tutaj się muszę pochwalić, organizacją, która od dłuższego czasu, pomimo milczenia mediów, pomagała. Takim naszym znanym partnerem w Europie jest biskup Gassis, który przyjeżdża z Darfuru i często bywał w Szwajcarii, w Niemczech, mówił o tej całej sytuacji i dziękował bardzo, że wtedy, kiedy media milczały, myśmy pomagali. Bez reflektorów, bez mikrofonów. I ta pomoc jest niestety nadal potrzebna. Takim dużym projektem my przygotowujemy się na przyszły rok, na Wielki Post i wstępne rozmowy były z ordynariatem polowym, z Ministerstwem Obrony Narodowej. Chcemy też pomagać w tych rejonach, gdzie jest najtrudniej, oprócz Sudanu, również w Iraku, bo w tej chwili jest taki duży problem, że chrześcijanie uciekają. Ale kończąc Sudan, powiem tylko, że ta pomoc jest ciągle potrzebna i tam naszym takim największym projektem jest Biblia dla dzieci. To jest ta mała książeczka, bo jak mówił nam biskup Gassis, mają do wyboru 2 drzewa. Pod jednym siedzą dzieci i powtarzają wersety Koranu, a pod drugim, jeśli misjonarz ma, to może taką Biblię dać dzieciom i to jest nie tylko droga do poznania Boga, ale droga do nauki pisania i czytania. A wiemy, co to znaczy dzisiaj umieć czytać i pisać, czyli czytaj, jest to szansa wyrwania się z bycia potencjalną ofiarą handlarzy niewolników, a chrześcijanin kosztuje tam od 20 do 50 dolarów, także musimy o tym pamiętać.
Biblia dla dzieci to jedno z waszych sztandarowych dzieł i projektów.
Dokładnie, to jest najstarszy projekt, typowo o charakterze pastoralnym, początek 79 rok. Dzisiaj jest ona przetłumaczona na 153 języki świata, wydana w ponad 43 milionach egzemplarzy. Żeby uświadomić skalę potrzeb i ogromu tego projektu, to powiem, że rocznie misjonarze proszą oczywiście w tych różnych językach o 1 200 000 do 1 300 000 egzemplarzy tej Biblii, czyli widzimy, jakie są potrzeby. Oczywiście jak każdy projekt musi się finansować, więc ktoś, kto kupuje w Europie taką Biblię, w Polsce za 8 zł, ma satysfakcję, że sfinansował 2 bądź 3 w zależności od kraju, w kraju misyjnym. Jest to olbrzymia pomoc dla misjonarzy i warto również o tych małych cegiełkach pamiętać.
Proszę księdza, w historii pomocy Kościołowi w potrzebie były takie niestandardowe formy pomocy, jak na przykład kościoły statki albo samochody konfesjonały w różnych rzeczywistościach duszpasterskich, gdzie rzeczywistość podpowiadała, że właśnie te formy mogą być dobre. Obecnie z form pomocy udzielanej w tej chwili, czy jest coś, co ludzi mogłoby zdziwić, że tak właśnie można pomagać?
Myślę, że nasza pomoc jest tam, gdzie jest potrzeba. Ksiądz wspomniał o tych kościołach, statkach, to na Wołdze, one pływały, docierały do tych ludzi. Konfesjonał to jest bardziej prowokacja. Ojciec Józef z monachijskiego biura stawał przed dworcem autobusowym, pokazując, że coś takiego jest. Był to tak zwany ruchomy konfesjonał. Nasz kardynał, do niedawna prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa, kardynał Ojos, kiedyś poprosił jedną z organizacji, nie będziemy mówić oczywiście, żeby nie zdradzać, niemiecką, o pieniądze na zakup konia, więc ci tradycyjnie, jak to porządnie Niemcy, przysłali mu formularz i napisali, gdzie może kupić części zamienne, gdzie jest stacja benzynowa. I ten biedny misjonarz, który mógł dojechać do swojej parafii tylko koniem, w tej rozpaczy zwrócił się do ojca Werenfrieda, prosząc mi: ojcze, co ja mam odpisać? Przecież koń nie potrzebuje części zamiennych, najwyżej siana trochę. W każdym bądź razie ojciec uśmiechnął się, Werenfried wysłał mu te pieniądze na tego konia. Potem ten ksiądz, misjonarz został biskupem, później prefektem kongregacji. Także tutaj jest odpowiedź na to, że jak trzeba, staramy się też i niekonwencjonalnie pomagać.
Polska sama z takiej pomocy korzystała 50 lat prawie. Obecnie od ponad roku w Polsce biuro działa. Początki w 2003, państwowe oficjalne zatwierdzenie w 2005. Jaki jest owoc tej pracy biura w Polsce? Polacy potrafią być hojni?
Potrafią być, bo jesteśmy, muszę się pochwalić, pierwszym biurem z tych 17 narodowych, które w pierwszym roku działalności uzbierało 200 000 euro. także przeliczając na euro, i tutaj mogliśmy dzięki temu sfinansować trochę projektów. A ideą jest taka, powstania tego biura w Polsce, żeby powoli, pomimo tego, że w dalszym ciągu pomagamy zakonom kontemplacyjnym, pomagamy kształcić się księżom w tych specjalizacjach, gdzie muszą zdobywać swoją wiedzę za granicą, jak chociażby bliści, gdzie tutaj w Rzymie czy w Jerozolimie mogą tylko licencjaty robić, to zaczynamy powoli też zbierać, żeby jeszcze te biedniejsze, jeszcze bardziej potrzebujące kościoły wspierać.
Takim spiritus movens kościoła w potrzebie był założyciel ojciec Werenfried van Straten. Jak jest w Polsce? Czy tylko i wyłącznie ksiądz potrafi wychodzić z inicjatywą? Czy jest miejsce w pomocy kościołowi w potrzebie dla ludzi świeckich? Pan Mieczysław Gil.
Ja myślę, że to jest pytanie retoryczne, aczkolwiek nie zawsze ludzie wiedzieli w Polsce. Ci, którzy mogli pomóc, potencjalni ludzie, którzy na pewno odpowiedzą jeszcze, bo w tej chwili jest to grono niezadowalające nas, ale gdy w normalnej rozmowie, takiej codziennym wytłumaczeniu, spotkaniu, to mówią, proszę bardzo, chętnie bym pomógł w ramach swoich możliwości. I dlatego ja widzę wielką, wielką perspektywę przed rozwojem tej pomocy, przed możliwością dopływu środków. Z drugiej strony, ja muszę powiedzieć, i tym się kieruję. Myśmy w Polsce korzystali. Ja jestem też człowiekiem Solidarności od 80 roku i wiem, że Solidarność całego świata otrzymywała pomoc w swoich najtrudniejszych momentach także. Jest potrzeba dzisiaj wykazania się tym myśleniem, myśleniem Solidarności. Przez Solidarności tej małe S, ale także nasza organizacja, struktury Solidarności, wstępnie przeprowadziłem takie rozmowy, mogą być przydatne dla naszej tu pomocy.
Hasłem ojca van Stratena było pojednanie i solidarność na świecie. W Polsce istnieje wiele organizacji charytatywnych, chyba największą na naszym terenie jest Caritas. Nie wchodzicie sobie w drogę?
Nie, nie. Tutaj my się uzupełniamy, bo Caritas, ja mogę powiedzieć, używamy czasami takiego porównania. Caritas jest tą strażą pożarną, która wchodzi w tym pierwszym momencie, bo ma zapewnić jedzenie, leki, to co jest najbardziej potrzebne po katastrofach takich humanitarnych zazwyczaj. My jesteśmy tą organizacją, która wchodzi jak gdyby po. I tu jest ta nasza niewdzięczna rola, że zazwyczaj media usuwają się z tych terenów, kiedy katastrofy już, mieliśmy przykład tsunami, gdzie do tej pory jest potrzeba. My pomagamy w ten sposób i to jest od lat sprawdzone, że pomagamy poprzez kanały kościelne, czyli każdy projekt, każda prośba musi mieć asygnatę biskupa miejsca. To jest dla nas zapewnienie, że te pieniądze czy te projekty zostaną zrealizowane tak jak trzeba i do tej pory nie zawiedliśmy się na tej strukturze pomocy i to jest właśnie ten, myślę, że dobry aspekt zaufania kościołowi lokalnemu, a jednocześnie mamy rozeznanie, jakie są największe potrzeby. A o konkurencji nie można mówić, bo w kościele jest tyle różnych organizacji. Kościół ma taką swoją mądrość od wieku wybudowaną, że jak gdyby każdą działkę czy każdą potrzebę stara się zaspokoić i pomóc i tworzyć tą właśnie, to co mówiliśmy, solidarność, pojednanie i solidarność, od tego się zaczęło i myślę, że w Polsce, tym kraju solidarności, to musimy podkreślać, bo częściej słyszymy dzisiaj o upadku muru niż o solidarności, o tym pięknym, myślę, że dziele narodu polskiego, to musimy też o tym przypominać. Myślę, że w tym klimacie jest miejsce i na takie stowarzyszenie, które w swoim haśle ma pojednanie i solidarność.
Jeśli można dodać, to na tę drogę pomocy można z powodzeniem wejść wieloma organizacjami, byle nie wchodzić w zderzenia, w jakieś niepotrzebne kolizje, ale pomocy jest bardzo dużo potrzeba, droga szeroka, więc mieścimy się, nawet jeżeli będziemy razem tam na tej samej drodze.
Proszę Państwa, do takiej pomocy zachęcamy. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową pomocy Kościołowi w potrzebie pkwp.org. Ojcu Werenfriedowi chodziło przecież o to, by wycierać łzy Boga wszędzie tam, gdzie Chrystus płacze. Do takiej pomocy wszyscy zachęcani jesteśmy. Przypomnijmy, że naszymi gośćmi byli ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Kirchenot oraz pan Mieczysław Gil, członek Rady Sekcji. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. W środowym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.